Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum nieznanego świata w wersji dźwiękowej.
Paranormalna spowiedź Marka Rymuszki. Dędało, sam tego chciał. Kiedy przed laty wymyśliłem rubrykę Dotknięcie nieznanego, która jest w nieznanym świecie moim ulubionym dzieckiem, zdawałem sobie sprawę, że wcześniej czy później ja również, jako szef pisma, będę musiał wyspowiadać się ze swoich spotkań z nieznanym. Długo z tym zwlekałem, jednak w obliczu listów od czytelników w końcu postanowiłem ulec. W związku z tym pragnę dziś opowiedzieć o paru faktach, zjawiskach oraz wydarzeniach, które zapisałem w swoim reporterskim i nie tylko życiorysie. Wspomniałem już kiedyś, że w przeciwieństwie do wielu osób, z jakimi się stykałem, czy też prowadziłem z nimi eksperymenty, sam nie posiadam żadnych zdolności parapsychicznych. Różdżka w moim ręku nie drga nawet, choćbym stał nawet na skrzyżowaniu trzech żył wodnych. Nie są mi w stanie pomóc ani Anatolij Kaszpirowski, ani moi przyjaciele bioenergoterapeuci. Nie miewam proroczych snów, zawodzi mnie również często intuicja. Pomimo to zdarzyło się parokrotnie, iż obcowałem ze zjawiskami, które idealnie mieszczą się w formule dotknięcia nieznanego oraz sprawiają, że namawiam swoich znajomych, by tego, co rozsadza wąsko pojęty racjonalizm czy też utarte schematy myślenia, z góry nie odrzucali i nie lekceważyli. Światło. Daty pierwszego z wydarzeń, o jakich pragnę opowiedzieć, nie pamiętam. Po prostu nie przywiązywałem wówczas do takich szczegółów wagi. Było to jednak pod koniec lat 70. jesienią, gdzieś między pierwszą a drugą w nocy. Wracałem wtedy z jakiejś reporterskiej podróży, podczas której zbierałem materiały do przygotowywanej przeze mnie książki. Pociąg przyjechał do Warszawy ze znacznym opóźnieniem. Miasto spało. Gdy zmierzałem w stronę domu, a odcinek, jaki miałem do pokonania, liczył około kilometra, zobaczyłem nagle na niebie silnie świecące światło. Tkwiło gdzieś pośrodku nieba, co wydawało się o tyle dziwne, że utrzymujący się od kilku dni niski pułap chmur sprawiał, że gwiazdy były niewidoczne. Wokół panowała cisza, a okna mijanych przeze mnie domów spowijała ciemność. Przystanąłem, gapiąc się przez dłuższy czas na niewytłumaczalne zjawisko, jednak nie mogłem go z niczym sensownym skojarzyć. Meteoryt nie wchodził w rachubę, gdyż musiałby się przemieszczać, zmieniając swoje położenie. Z tego samego powodu nie mógł to być samolot. Zresztą zjawisko, jakie obserwowałem z samolotem, z całą pewnością nie miało nic wspólnego. Czym więc było naprawdę, nie mam pojęcia. Wyglądało jednak intrygująco i, powiem szczerze, zrodziło we mnie pewien nieokreślony niepokój. Uszedłem kilkaset metrów, podczas których zmieniłem kierunek, wskutek czego światło znalazło się za mną. Po jakimś czasie obejrzałem się i skonstatowałem, że nadal tkwi na niebie. Jasne, potężne, nieruchome. Kiedy będąc już blisko domu spojrzałem jeszcze raz w jego stronę, zobaczyłem w tym miejscu już tylko ciemność. Wyglądało to tak, jakby tajemnicze światło nagle zgasło, czy raczej zniknęło. Dziś z perspektywy lat powracam raz jeszcze do tej historii. Nieodmiennie utwierdzam się w przekonaniu, że zjawisko, z jakim obcowałem, w żadnej mierze nie dawało się sklasyfikować za pomocą rutynowych reguł postrzegania. Jako ciekawostkę zaś dodam, że w kilka dni potem, zupełnie przypadkowo, rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół, pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej doktorem Maciejem K., człowiekiem, którego cenię za otwartość, a jednocześnie niesłychanie precyzyjny i ścisły umysł. Doktor K. mieszka, podobnie jak ja, na Górnym Mokotowie, nieopodal nieczynnej od lat narciarskiej skoczni. Okazało się, że wraz ze swoim kolegą, również pracownikiem Politechniki, późną wieczorową porą parokrotnie z wysokości skarpy obserwowali bardzo podobne światło do mojego. Co więcej, udało im się dostrzec, że ich światło, tak samo silnie świecące i nieruchome, niekiedy gasło, a następnie pojawiało się na nowo w tym samym miejscu nieba. Czym było, pozostanie to już zapewne na zawsze tajemnicą, natomiast poczynione przez nas obserwacje stanowią niezaprzeczalny fakt. Sygnały ze skalnych ścian. Jesienią 1982 roku, kiedy przystąpiliśmy do przygotowywania próbnego numeru Nieznanego Świata, zetknąłem się po raz pierwszy z czołowym polskim bioenergoterapeutą Pawłem Połoneckim, którego zadziwiające umiejętności mieliśmy możliwość z Anną Ostrzycką, współautorką poświęconego mu Ekspresu Reporterów, obserwować wielokrotnie. Z czasem nasza znajomość z Pawłem przekształciła się w osobistą przyjaźń, trwającą do dziś. Uważamy go, i mamy podstawy, by tak twierdzić, za polskiego healera numer jeden, człowieka, którego efekty terapeutyczne w wielu, bardzo wielu przypadkach, choć oczywiście nie we wszystkich, są bezsporne i zadziwiające. Paweł od czasu do czasu zgadzał się również brać udział w organizowanych przez nas eksperymentach, podczas których diagnozował określone osoby na podstawie okazanego mu zdjęcia. Wyniki tych diagnoz były często trafne, innym razem próby kończyły się niepowodzeniem. I oto pewnego dnia podsunąłem Połoneckiemu fotografię mojego nieżyjącego przyjaciela, Andrzeja Sikorskiego, z zawodu dziennikarza, a zarazem jednego z czołowych polskich alpinistów. Andrzej zginął 28 lipca 1974 roku, wraz ze swoimi kolegami Bohdanem Nowaczykiem i Markiem Kęsickim, podczas zejścia z pierwszego zdobytego przez Polaków ośmiotysięcznika Broad Peak Middle w Himalajach Karakorum. Przebieg tej bodaj najtragiczniejszej w historii naszego alpinizmu ekspedycji opisałem później w reportażu Cień Wielkiej Góry, który ukazał się w książce Schody wydanej przez Iskry w 1988 roku. Andrzej Sikorski, podobnie jak jego współtowarzysze, poniósł śmierć w trakcie wycofywania się ze szczytu w szalejącej zamieci śnieżnej. Jego ciało, odnalezione później przez kolegów, pozostało na zawsze w Himalajach. Okrył je śnieg i lód, który na wysokości 7000 kilkuset metrów tworzy wieczną zmarzlinę. Paweł o tym wszystkim nie wiedział, bo i skąd? Nie znał przedtem Andrzeja, nigdy go nie widział na oczy. Nie interesował się również alpinizmem. Kiedy natomiast zaczął diagnozować podsunięte mu zdjęcie, wyraźnie się zmieszał. Długo przesuwał po nim ręką, a potem powiedział, że czegoś nie rozumie. Wydaje mu się bowiem, że człowiek na fotografii nie żyje, a jednocześnie odnosi takie wrażenie, jak gdyby nie było to do końca prawdą. Swoim odkryciem był bardzo zakłopotany. Twierdził, że z podobną sytuacją nie miał dotąd do czynienia. Wyjaśnienie złożoności tego odczytu, dla którego punkt wyjścia stanowił pozazmysłowy nośnik informacji, jest, jak łatwo się domyślić, stosunkowo proste. Pierwszy odebrany przez Pawła sygnał wskazujący, iż prezentowany na zdjęciu człowiek nie żyje, był trafny. Jednocześnie jednak w ślad za tym pojawił się kolejny sygnał, będący poniekąd antytezą pierwszego. Wynikał on przypuszczalnie z faktu, iż ciało alpinisty spoczywało w lodzie i śniegu w temperaturze minus 30 stopni. Temperaturze, dodajemy, która sprawia, iż mimo upływu lat zachowuje ono taki sam wygląd, jak w chwili, gdy góry zgotowały człowiekowi zdradziecką śmierć. W momencie, gdy przeprowadzaliśmy eksperyment, Andrzej od 10 lat nie żył. Gdyby jednak w tym samym czasie jakaś inna himalajska wyprawa natknęła się na jego ciało, zobaczyłaby zwłoki młodego człowieka, wyglądającego dokładnie tak, jak na wykonanym tuż przed tragiczną ekspedycją zdjęciu. W tym przypadku bowiem za sprawą sił natury czas zatrzymał się w miejscu i tylko żal, cholernie żal, że samego faktu śmierci Andrzeja nikt i nic nie jest w stanie zmienić. Wizje Barbary Leńczuk. Jedną z najciekawszych sekwencji w mojej pracy reportera stały się eksperymenty, jakie w lipcu 1985 roku przeprowadziłem ze szczecińską jasnowidzką i telepatką Barbarą Leńczuk. Odbyły się one w redakcji Prawa i Życia, a do udziału w nich zaprosiłem kilku oficerów śledczych MO z całej Polski, usiłujących rozwikłać poważne sprawy kryminalne, poza jednym wyjątkiem jeszcze niezakończone. W przedsięwzięciu tym sekundowała mi redaktor Krystyna Kulej z programu Trzeciego Polskiego Radia. Ponieważ przebieg wielogodzinnego i kilkufazowego eksperymentu opisałem szczegółowo w tomiku numer 3 Ekspresu Reporterów z 1986 roku pod tytułem Nic o tym nie wiedząc, również i w tym przypadku pominę jego szczegóły. Powiem tylko tyle, że po przedstawieniu przez oficerów milicji zwięzłych informacji o sprawie, będącej przedmiotem ich zainteresowania i wiążącej się zazwyczaj ze zbrodnią lub zaginięciem bez śladu pewnych osób, Barbara Leńczuk koncentrowała się i im przekazywała otrzymywane przez siebie wizje, które notabene w jej przypadku są bardzo sugestywne, aczkolwiek nie zawsze trafne. Być może zresztą klucz do zagadki kryje się w interpretacji otrzymywanych obrazów, a my jej po prostu nie znamy. W sferze jasnowidzenia eksperyment udał się połowicznie. Natomiast jeśli chodzi o telepatię, jego rezultaty okazały się zdumiewające. Barbara Leńczuk w obecności kilku dziennikarzy, psychologa oraz pracowników organów ścigania zdołała na przykład odtworzyć, dotyczyło to zwłaszcza spraw prowadzonych przez kapitana Łobuszańskiego z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krośnie, nie tylko charakterystyczny wygląd niektórych występujących w śledztwie świadków, lecz także topografię miejsca ich zamieszkania, czy też okolicy, gdzie doszło do zaginięcia poszukiwanej osoby. Pani Barbara bezbłędnie m.in. opisała wygląd jednego z kluczowych świadków w postępowaniu dotyczącym zaginięcia żołnierza Wojska Polskiego, a także zakładu, w którym człowiek ów pracował. W innej z kolei sprawie znalezienia zwłok w studzience kanalizacyjnej podała takie szczegóły na temat jednego ze znajomych ofiary, o których w żaden sposób nie mogła dowiedzieć się w inny sposób niż drogą paranormalnego odbioru. Jak się okazało, zgodnie z tym, co powiedziała Barbara Leńczuk, człowiek ów mieszkał wspólnie z ciotką w mieszkaniu pełnym szmat oraz rupieci, miał na twarzy szramy, chodził w charakterystyczny sposób jak kaczka oraz był przesłuchiwany w sprawie gwałtu, do jakiego doszło na tym terenie parę miesięcy wcześniej. O tej ostatniej okoliczności oficer śledczy zresztą w ogóle nie wiedział i potwierdziła się ona dopiero po jej sprawdzeniu. Prawdziwa okazała się także inna informacja przekazana przez Barbarę Leńczuk, a mianowicie, iż w porze, kiedy ofiarę zbrodni widziano po raz ostatni, w pobliżu przejeżdżała kolejka pozarozkładowa przewożąca pracowników PKP. Natomiast w okolicy studzienki, gdzie znaleziono zwłoki, istotnie, tak jak określiła to Barbara Leńczuk, znajdował się barak przypominający szopę. Zdarzenie konkretu, jakim operuje kryminalistyka z wyobraźnią, stanowiącą nośnik odbioru paranormalnego, okazało się w tym przypadku aż nadto wymowne, a znaczenie rezultatów eksperymentu, którego przebieg zarejestrowaliśmy na taśmach magnetofonowych, w niczym nie umniejsza fakt, iż w paru innych sytuacjach odczyty szczecińskiej jasnowidzki okazały się błędne. Każdy bowiem, również jasnowidz, ma prawo się pomylić. Metafizyka pustego stołu. Na zakończenie zaś coś, co na pozór wydaje się żartem, a przecież stanowi odruch realnego, którego nie potrafię sobie wytłumaczyć. Mianowicie, biorąc udział od lat wspólnie z Anną Ostrzycką w różnych imprezach i sympozjach psychotronicznych, trafiliśmy również na czwartą ogólnopolską, a właściwie biorąc pod uwagę liczbę zaproszonych na nią gości, Międzynarodową Konferencję Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego. Odbywała się ona w Warszawie w 1987 roku. Oprócz rozmów z wieloma uczestnikami zjazdu wykonaliśmy wówczas sporo zdjęć z myślą o ich włączeniu do naszej reporterskiej dokumentacji. I oto po miesiącu porządkujemy notatki oraz taśmę z nagraniami, a przy okazji oglądamy zdjęcia zrobione podczas warszawskiej konferencji. Bierzemy je do ręki, patrzymy po sobie z osłupieniem i nic nie rozumiemy. Na sympozjum w celach dokumentacyjnych kilkakrotnie sfotografowaliśmy jego prezydium. Czyniliśmy to na przykład wtedy, gdy zmieniała się osoba prowadząca obrady. W momencie porządkowania tych materiałów nabraliśmy natomiast wątpliwości, czy jesteśmy aby przy zdrowych zmysłach. Oto bowiem okazało się, o czym świadczą trzy odbitki z tej serii, że za każdym razem fotografowaliśmy pusty stół. Po prostu nie ma za nim nikogo. Dodam, że przynajmniej w jednym przypadku doskonale ów fakt zapamiętałem. Prowadzącym obrady był docent dr Roman Bugaj, autor licznych, drukowanych w Trzecim Oku publikacji na tematy metafizyczne, w tym zwłaszcza historycznych zapisów z przebiegu seansów spirytystycznych. I to jest właśnie, proszę Państwa, tak sobie myślę, psychotronika w praktyce. Była to paranormalna spowiedź Marka Rymuszki, twórcy i redaktora naczelnego Nieznanego Świata, zamieszczona w numerze drugim czasopisma z 1992 roku. Czytał Marek Sęk.